Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym odcinku magazynu Kierunek Europa. Formuła programu jest tematycznie otwarta. Ramą spinającą jest właśnie europejskość i duma z faktu, że będąc Polakami, jesteśmy także Europejczykami. Otóż mam zaszczyt gościć dzisiaj w studio intelektualistę i politykę, w którym ten stop polskości i europejskości, jak wydaje się, jest harmonijny. Pretekstem jest książka, która właśnie pojawiła się na rynku księgarskim pod tytułem Europa. Najpiękniejsza opowieść, a jej autorem jest pan Marcin Libicki. To imponujące dzieło, nie waham się tak je nazwać. 1400 stron drobnego druku. Dzień dobry, panie Marcinie.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Przedstawię pana Marcina Libickiego. Był długoletnim posłem krajowym i europejskim, wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentu Rady Europy, przewodniczącym Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. Po zakończeniu działalności politycznej stał się pisarzem.
No, znaczy ja już tam pewien niewielki dorobek, niewielki w porównaniu z tą książką, już miałem pisarski, nazwijmy to wcześniej, ale panie redaktorze, pan w pierwszych słowach powiedział, że jesteśmy Europejczykami, więc jesteśmy Polakami. Więc ja myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, żeby pamiętać tę formułę, że nie da się być Europejczykiem, nie będąc wcześniej Niemcem, Polakiem, Czechem, Anglikiem. Tylko wtedy się jest Europejczykiem, jeżeli się ma wcześniej swoją własną narodową tożsamość, bo to jest po prostu niemożliwe. No nie ma Europejczyka z kapelusza. Jest Europejczyk z Warszawy, Polski, Rzymu, Włoch, Paryża, Francji, a nie Europejczyk znikąd.
Znaczy tak, ale żyjemy w takich czasach, gdzie mamy do czynienia pewne ideologie, takie powiedziałem globalistyczno-kosmopolityczne, które usiłują jakby oderwać ludzi od ich tych prymarnych, podstawowych tożsamości.
No tak, ale to jest zupełnie nierealne i to, jak ktoś trafnie powiedział, najbliższy międzynarodowy mecz piłkarski wskaże od razu, gdzie są Francuzi, a gdzie są Polacy, a gdzie są Włosi, aczkolwiek w tych drużynach też często grają cudzoziemcy.
Czytając pana książkę o historii Europy, zastanawiałem się, skąd jej taka diferencja, specyfika, bo niewątpliwie coś takiego w niej jest. Znaczy, wpadłem na taką myśl, że ona jest jakby pisana z dwóch perspektyw. Rzeczywiście badacza, historyka, ale także polityka, który doskonale politykę rozumie, ponieważ widział pan tą wielką politykę europejską tak z bliska.
Panie redaktorze, z tym sformułowaniem robi mi pan wielką przyjemność, bo właśnie o to mi chodziło, żeby to była historia pisana nie z punktu widzenia gabinetu, biblioteki, naukowca, tylko że właśnie z punktu widzenia polityka, który chyba jednak, czy miał większe, czy mniejsze sukcesy, ale widział pewne mechanizmy polityczne, takie nazwijmy to na bieżąco. I jeszcze drugie mechanizmy, których też często historycy nie dostrzegają, to są te mechanizmy cywilizacyjne, które trwają bardzo długo i możemy obserwować...
Kategoria tak? długiego trwania, tak? Tutaj uruchomię kategorię szkołę tak. Annales, tak? Brodela,
tak? Szkoła Annales i Francuzi od czasów międzywojennych, ale szczególnie powojennych i tak dalej, którzy o tym mówili. Oni, jak to zwykle bywa z odkrywcami, odkrywcy nie wymyślają czegoś, tylko po prostu spostrzegają w pewnym momencie rzeczy, które są oczywiste. Więc myślę, że to długie trwanie jest oczywiste i powiedzmy te przyczyny sukcesów wielkich historycznych Polski, potem przyczyny upadku Polski, prawda, mam na myśli rozbiory, potem cały, no właśnie XIX wiek, XX i tak dalej.
Czy można powiedzieć tak, że tak jak zmiany klimatyczne możemy jakby rozumieć dopiero w kategoriach bardzo długich trwań, czyli w kategoriach, powiedziałem, tysięcy, milionów lat, tak samo życie narodów, tak, europejskich możemy zrozumieć nie w kategoriach 200 lat od rewolucji francuskiej, tylko no właśnie w kategoriach tysiąclecia.
No oczywiście, bo
to, albo że... nawet więcej.
To, że rewolucja francuska wybuchła w końcu XVIII wieku, to był wyraźnie widać, że to jest rezultat pewnych procesów, które zaczęły zachodzić w XVI wieku, 200 lat później, a rewolucja francuska skutkowała i rewolucją bolszewicką, i rewolucją hitlerowską, jeszcze następne 130 lat później. Więc to jest dokładnie to, co pan mówi. To jest to długie trwanie.
Przypominam sobie taką świetną pracę Hannah Arendt o rewolucji właśnie, gdzie analizowała ów mechanizm, który kształtuje się właśnie gdzieś na przełomie XVII-XVIII wieku, tak?
Dokładnie wcześniej, to, wcześniej, gdyby jak... nie, paradoksalnie, gdyby nie było Ludwika XIV, jego absolutyzmu i scentralizowania Francji, to nie mogliby francuscy demagodzy końca XVIII wieku i francuska ulica, i paryska ulica, i paryski motłoch zrobić przewrotu w całej Francji.
No tak, ale jest to dość tajemniczy proces, bo na przykład przypominam sobie statystykę między innymi wydawania książek we Francji około roku 1700, gdzie dominuje nad Francją katolicką duch Bossueta, wtedy chyba 70% produkcji księgarskiej ma charakter religijny, a 50 lat później te proporcje się odwracają, że jest tylko 30%, a 70% świeckiej. Znaczy, taki proces jakby sekularyzacji następuje. I co jest jego przyczyną?
No, oczywiście nastąpił ten proces, to było oczywiście kilka przyczyn tego absolutnie nieszczęścia, jakim dla Europy była rewolucja francuska, wszystkie wojny, które po niej nastąpiły, to oczywiście były te przyczyny złożone i polityczne, i cywilizacyjne, i oświecenie oczywiście, jako ten klasyczny przykład procesów połączenia kultury i cywilizacji. No kultury, która jest wynikiem cywilizacji. Czy to było, wie pan, nieodwracalne, czy to było nieuniknione, to można pozostawić historiozofom, ale uważam, że pewne rzeczy są wynikiem procesów i są nieuniknione. Tak jak nieunikniony na przykład, moim zdaniem, był na przykład upadek Polski w XVIII wieku, prawda, jakiekolwiek przyczyn byśmy nie odnajdywali.
Tu oczywiście pojawia się to pytanie, co by było gdyby, tak? Czyli ta historia alternatywna.
Tak, historia alternatywna.
Ale to chyba jest, to historia alternatywna chyba jest de facto bez sensu.
Prawda, jest kwestia, od jakiego momentu gdybania nazwiemy to już historią alternatywną, dlatego, że każdy polityk właśnie i każdy człowiek w życiu ciągle dokonuje wyborów.
No
dokonując wyborów, myśli o tym, jaki będzie skutek takiego lub innego wyboru. Więc tutaj absolutnie mamy prawo mówić o tym, że pewne rzeczy zależą od ludzkich wyborów, ale pewne wybory znowuż wielu ludzi tworzą pewien proces historyczny w tym samym czasie zachodzący.
No mówi pan, że upadek Polski w 1795 roku był nieunikniony, ale na przykład gdyby król Stanisław August Poniatowski jednak nie przystąpił do Targowicy i stał twardo przy swoim bratanku księciu Józefie Poniatowskim.
Proszę pana,
to może
Stanisław August dopuścił się oczywistej zdrady. Oczywistej, bo nie przystępując nawet do Targowicy, bo on nie chciał upadku Polski w tym momencie, tylko tej zdrady dopuścił się wtedy, kiedy abdykował.
Tak,
bo chciałbym zwrócić uwagę, i w tej książce o tym dość szeroko mówię, że królowi nie wolno się zrzec tronu. Oczywiście może abdykować w czasach pokojowych, spokojnych i tak dalej, ale zrzec się tronu, oddając koronę obcej władczyni, a on to napisał w swoim akcie abdykacji, że oddaje koronę w ręce Katarzyny. To była po prostu zdrada narodu. Ale wie pan, to by nic nie zmieniło, dlatego że Polska zbudowała wolność. Rzeczywiście wolność. Przypomnijmy sobie, że powiększenie Polski w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego, w XV wieku i w XIV wieku, potem przez Unię Polsko-Litewską, prawda? Potem przez objęcie Pomorza Gdańskiego, które na prośbę tego społeczeństwa terroryzowanego przez Zakon Krzyżacki, objęcie Inflant później. To wszystko był wynik głodu wolności tych narodów, które i społeczeństw, które tę wolność znajdowały w Polsce. Więc wie pan, zbudowanie państwa na wolności w sytuacji, kiedy później w koło mamy tyranię, no to wie pan, bardzo
tak, cywilizacje bizantyjskie, tak jak
cywilizacje bizantyjskie,
jak pisze, tak. jak pan cytuje za koniecznym, tak?
Tak, tak, ja za koniecznym to powtarzam oczywiście, tak.
Czy można jakby tutaj nazwać pana wizję historii, bo można tutaj mówić o tej książce, że ona przynosi wizję, że ona jest taka chadecka, chrześcijańska, demokratyczna.
Proszę pana, ja
miałem kłopoty z zdefiniowaniem.
Napisałem w motto, że tylko prawda jest ciekawa i że fakty są uparte. No ja starałem się opisywać, napisać historię Europy dokładnie taką, jaką była. Jeżeli ją zakwalifikujemy, czy ja się kierowałem jakimiś względami takimi ideowymi, innymi niż to, co widziałem w historii Europy. Czyli jak gdyby, czy podporządkowywałem tę historię jakimś własnym koncepcjom? Nie, ja pisałem tak, jak uważałem, wie pan. Chrześcijaństwo było absolutnie kluczowe dla Europy i dla powstania i dla wielkości Europy. Aczkolwiek pamiętajmy, bo to jest też dość ważne, że istnieją cywilizacje w oczywisty sposób sakralne. Tam, gdzie istnieje identyczność prawa państwowego i kościelnego. Tego w Europie nigdy nie było.
Islam to niesie.
Islam to niósł i zresztą tak samo cywilizacja żydowska, gdzie to jest identyczność prawa państwowego i religijnego. Tymczasem tymczasem w Europie, ale mam na myśli Europę łacińską, a nie prawosławną, prawo brało swoje źródła świeckie, a Kościół tylko się domagał, żeby w tych aspektach wyraźnie etycznych było zgodne z nauką Kościoła, ale prawo było oddzielne świeckie, oddzielne kościelne. Nasza religia, nasza cywilizacja nie była cywilizacją religijną, aczkolwiek była cywilizacją chrześcijańską.
Chrześcijaństwo stanowiło tylko aktywne tło, tak, które niejako inspirowało ku dobru.
Przenikało całkowicie, prawda, nasze życie, ale podkreślę, to nie była identyczność prawa państwowego i prawa kościelnego, prawda? Ludzie mogli być i powinni być karani za zabójstwo czy za złodziejstwo, które również Kościół piętnował, ale ludzie nie byli karani za cudzołóstwo. Chyba żony Henryka VIII, ale zdrada swojego męża, króla, była zdradą państwa. No
tak, ale początek prowadzenia obyczajów chrześcijańskich jednak było bardzo brutalne.
No proszę pana, według Kraszewskiego, starej baśni, obcinanie języka za naruszenie postu albo innych części ciała za naruszenie szóstego przykazania. Czy to tak było dokładnie, to trudno powiedzieć.
To jest taki margines. Margines tak. Historyczny. Mianowicie z tego, co pan mówi, z lektury książki, jakby można tutaj wywnioskować, że państwo narodowe w sposób chyba najpełniejszy zabezpiecza wolność jednostki, że to państwo narodowe właśnie powstało tylko i wyłącznie w Europie. Tak, jest to
proszę
też
pana,
dyferencja specyfika. Ale też ważny jest ten wpływ kultury śródziemnomorskiej, tak? Bo tutaj Niemcy stanowią wyjątek.
Tak. No o czym Niemcy, a szczególnie Prusy, prawda? Bo tu były, Niemcy zostały, po zjednoczeniu nastąpiło coś, co wielu historyków i ja za nimi nazywamy sprusaczeniem Niemiec. Że Niemcy, które miały swoją wspaniałą historię, nagle poszły drogą pruską. Czyli właśnie te wpływy, kult państwa, prawda? Hegel, później Spengler, no i wielu od Kanta właściwie zaczynając. Więc wie pan, to ja raczej wolał mówić, albo kiedy mówimy w pewnej negatywnej wizji o Niemcach po zjednoczeniu, a przed zjednoczeniem o Prusach. Pamiętajmy, że my zawsze mówiliśmy zabór pruski. Nie mówiliśmy, że Wielkopolska dostała się do zaboru niemieckiego, tylko pruskiego. Naszym przeciwnikiem były przede wszystkim Prusy. Oczywiście Prusy były niemieckie, ale były też i inne Niemcy.
Znaczy sprusaszenie oznaczało też jakby ścisłe podporządkowanie Kościoła protestanckiego. Tak? Zresztą ten pomysł sekularyzacji, pan pisze, zakonu, no wyszedł od Lutra, tak?
No tak, to Luter namówił.
Znaczy reformacja w ogóle tutaj jest takim bardzo...
Uważam, że reformacja była nieszczęściem dla Europy, dlatego że reformacja przede wszystkim po raz pierwszy w historii Europy Zachodniej, prawda, wprowadziła na dużą skalę wojny religijne. Przedtem mogły być jakieś tam nieporozumienia zbrojnie rozstrzegane, ale wielkie wojny religijne to zaczęły się od reformacji i tu reformacja była wyraźnie takim negatywnym, aktywnym czynnikiem, bo warto o tym jednak pamiętać, że mamy często skłonność taką mówić, no tak, była taka religia doszło do sporów. Reformacja naruszała porządek, który w Europie trwał od IV wieku, więc wie pan, trudno, żeby ten porządek, który był ugruntowany przez kilkanaście wieków, nie bronił się przeciwko radykalnemu przewrotowi.
Czytając pana książkę, odniosłem takie wrażenie, że atrakcyjność tej wizji w dużej mierze być może wynika, jest w niej coś, co się określa mianem prowidencjonalizmu. To znaczy, wierzy pan, że Pan Bóg, oczywiście w czasach tych sekularyzacji te słowa oczywiście mogą brzmieć trochę skandalicznie, ale my się nie przejmujemy sekularyzacją, że Pan Bóg czuwa nad historią, tak?
Tak. Proszę pana, więc jeszcze ja bym tylko chciał nad tym się zastanowić, w jakim stopniu następowały właśnie te zmiany od czasów sekularyzacji Prus, która była pod każdym względem skandalem. I tu trzeba powiedzieć, że przyjęcie hołdu pruskiego przez Zygmunta Starego właściwie było trochę, był pierwszym aktem międzynarodowym aprobaty tej nowej wizji państwa pruskiego, prawda? Wizji, która była absolutnie zerwaniem z wszystkimi pojęciami prawnego porządku tego czasu.
Wracam do tego prowidencjonalizmu, czyli przekonanie o tym, że opatrzność czuwa jednak nad historią.
No tak, wie pan, oczywiście, że Bóg jest panem dziejów, ale dla nas rozszyfrować udział woli Bożej od woli ludzkiej, bo jednak to, co robią ludzie, nie może się odbyć wbrew jakiejś...
No tak, ale pana książka w jakimś sensie jest poszukiwaniem owego szyfru. Tak.
No więc, proszę pana, ja uważałem zawsze, że tak jak jest tytuł jednego z rozdziałów, Bóg jest panem dziejów, no nie może być, stwór, twórca świata nie może być panem dziejów. Natomiast jaki jest udział ludzkich uczynków, to są rozważania może trochę dla historiozofa, może troszeczkę tu było i dla mnie, ale to wchodzimy w kategorię filozofii i ścisłej teologii.
Zwróciłem też uwagę na znakomity tekst, pan już o tym mówił, na znakomity tekst poświęcony mentalności habitusowi Niemców. Pokazuje pan, że hitleryzm to nie jest przypadek. I tu też wchodzi pan w polemikę ze znakomitym historykiem Davisem, tak?
Proszę pana, Davis, który rzeczywiście jest wspaniałym historykiem, napisał swoją wspaniałą historię Europy, on ma skłonność, żeby powiedzieć, takie występują u niego sformułowania. Może one nie są główną myślą w sprawie niemieckiej, w sprawie hitlerowskiej, ale troszkę u niego występują, że to jest jak gdyby wina Europy. A to jest element...
A to jest narracja niemiecka.
To jest teraz bardzo szeroka tendencja, żeby mówić, prawda, myśmy Europejczycy mordowali, myśmy dopuścili do tych zbrodni, myśmy dopuścili tego, prawda. I teraz ktoś sformułował takie określenie, prawda, patrzę do lustra jako Europejczyk i widzę faszystę. Nie chodzi mi o dzisiaj modne to zarzucanie faszyzmu komu popadnie, ale takie przeświadczenie, że to jest wina Europy. To nie jest wina Europy. Hitleryzm był winą Niemców. Sprusaczonych Niemców. I naprawdę mówienie, że to jest wina w jakimś sensie Europy, to tak jakby się mówiło, że to jest wina Francuzów, Anglików.
Ale też jakby zamazuje się różnicę między faszyzmem a nazizmem.
No oczywiście, to już jest osobny rozdział w dzisiejszej polemice. Ale wie pan, ja to w tej książce bardzo wyraźnie piszę, jak szła, że tak powiem, ta linia doktrynalna od Kanta, Hegla, Fichtego, aż doszła, w sensie doktrynalnym mówię, i takim ideowym.
Zaczyna się od Lutra, czyli subiektywizacja przeżycia.
Zaczyna się od Lutra, który dzisiaj się o tym nie, tak za dużo nie mówi, ale który był jedynym założycielem religii, bo on był założycielem nowej religii, który w programie miał walkę z Żydami najbardziej krwawą. On domagał się zakazu poruszania się Żydów po drogach publicznych, domagał się spalenia wszystkich żydowskich świętych ksiąg, konfiskaty żydowskiego mienia. Wie pan, on wytyczył tę linię, to bez dwóch zdań. Ale potem kult państwa jako takiego, prawda, no to już jest rzecz też oświecenia i to głównie oświecenia niemieckiego, a właściwie można mówić pruskiego.
Przenosimy się do katolickiej Austrii. Jeżeli mówimy o Europie, muzyka Mozart, 41. symfonia C-dur Jowiszowa. Pierwsze akordy patetyczne. Posłuchajmy. Wracamy z XVIII-wiecznego Wiednia do Poznania początku XXI wieku. Moim gościem jest pan Marcin Libicki, polityk, intelektualista, autor książki Europa, najpiękniejsza opowieść. Wracam do Niemców. Oczywiście jesteśmy tutaj blisko granicy zachodniej i mam takie wrażenie czasami, że ta taka, powiedziałem, antynarodowa krucjata, która właśnie z Niemiec wychodzi, to jest taki trochę nacjonalizm ale bur. To takie, powiedziałbym, uspołecznienie winy.
Tak. Ja myślę, że w ogóle historia Niemiec byłaby na swój sposób, nie tylko by była, ale ona jest niezwykle interesująca. Dlatego, że oczywiście od zjednoczenia Niemiec mamy tendencję, żeby mówić po prostu Niemcy, jakby o jednym jakimś organizmie politycznym. Natomiast trzeba pamiętać, że Niemcy właściwie nigdy do czasów zjednoczenia, za czasów Bismarcka, nie były jednym państwem. Było Królestwo Niemiec, ono było tak ogromne, że przede wszystkim dzieliło się na te setki samorządnych organizmów politycznych.
Całe szczęście, że się nie zjednoczyły Niemcy wcześniej, bo być może Polski by nie było na przykład.
To wszystko możliwe, ale to było właściwie niewykonalne, bo pamiętajmy, że te Niemcy sięgały w pewnym momencie od Królewca do Kolmaru, prawda, a Królestwo Niemiec jeszcze obejmowało swego czasu Burgundię, a odrębną rzeczą było cesarstwo, bo pamiętajmy, że cesarstwo od strony czysto formalnej nie było cesarstwem niemieckim, tylko cesarstwem rzymskim, tak. Prawda? Więc to były inne ambicje niemieckie, wie pan. Właściwie żadnego innego narodu nie było takiego, który by uważał, że jego władcy są w pełni jego władcami, jeżeli się ukoronują na cesarzy rzymskich, bo to był ten oficjalny tytuł tych ludzi, których nazywamy cesarzami niemieckimi, to był cesarze rzymscy. I oni dopiero wtedy uzyskiwali pełny autorytet w Niemczech, jeżeli byli tymi cesarzami rzymskimi. Ale pamiętajmy, że angażując się w ten tytulaturę cesarza rzymskiego, oni się angażowali niesłychanie silnie w sprawy włoskie. W konsekwencji w długich okresach średniowiecza władcy Niemiec siedzieli we Włoszech zaangażowani w to, co się tam dzieje.
Fryderyk II Barbarossa na przykład.
Tak, no chociażby Fryderyk Barbarossa. I mieli swoją, nawet to swoje stronnictwo gibelinów, które na stałe, w przeciwieństwie do stronnictwa gwelfów, które popierało, które było po stronie papieskiej, popierali cesarzy rzymskich, czyli królów niemieckich. To zaangażowanie Niemców we Włoszech powodowało, że ich zaangażowanie w Europie było bardzo często bardzo słabe i dawało przez to wolną rękę tym lokalnym władcom. Prawda? Więc zakonowi krzyżackiemu, wszystkim wolnym miastom, wszystkim tym księstwom, palatynatom, jak Brandenburgia, prawda, jak Saksonia, jak Bawaria. Więc wie pan, to było właściwie bardzo wiele organizmów państwowych. Ja bym wolał nawet używać określenia, którego tam używam czasami, że to nie były Niemcy, tylko ludy niemieckie. Odrębność kulturalna na tym ogromnym terytorium była wielka. Odrębność nawet językowa w znacznym stopniu, prawda? No oczywiście, że każdy się rozumiał jeden drugiego Niemiec z jednego i drugiego końca tego Królestwa Niemiec, ale odrębności językowej...
To dopiero Luther jakby stworzył język niemiecki, a potem Goethe, tak?
No tak, ale oni to stworzyli, ale pamiętajmy, że znowuż Luther to był dalszy podział Niemiec i tu już była bardzo wyraźna przepaść między tymi państwami niemieckimi, które przyjęły luteranizm i tymi, które pozostały katolickie.
Ale pisze pan, że ta warstwa chrześcijaństwa była bardzo taka powierzchowna. W pewnym momencie eksplodowała wręcz. Mitologia germańska, która stanowiła taki łącznik.
Tak, to jest, o tym pisze ksiądz Poradowski, to był polski naukowiec, który mieszkał w Chile i on po wojnie, i on pisze o tym, że właściwie reformacja to był bunt powierzchnie tylko schrystianizowanych Niemców, tych północnych i północno-wschodnich, wobec Rzymu. I on bardzo ciekawą tezę stawia i ma bardzo wiele argumentów na rzecz tej tezy, że Luther nie cierpiał czy nienawidził Rzymu jako stolicy Kościoła, ale nienawidził całej tradycji, wielkiej tradycji kulturalnej Rzymu i nienawidził starożytności rzymskiej. On uznawał tylko starożytność biblijną. Także to jest bardzo ciekawe, że bunt Lutra był buntem północnych, powierzchownie schrystianizowanych Niemców przeciwko wielkiej tradycji śródziemnomorskiej. Wie pan, jak z wielkimi hipotezami historycznymi trudno udowodnić coś na 100%. To nie jest matematyka czy waga, gdzie się coś stawia i mówimy waży kilo.
Władza intuicji też jest bardzo ważną władzą.
Tak, no ale intuicji za to jest zawsze ryzyko. No naturalnie,
Arystoteles już o tym mówi, że intuicja jest suwerenną władzą poznawczą.
Do każdych badań, jak się przystępuje, to się przystępuje dlatego, że ma się jakieś jeszcze niedoprecyzowane przeświadczenie, które stara się człowiek udowodnić. Czyli w pewnym sensie najpierw się przyjmuje wnioski, a potem się je udowadnia. Ale mówię, no wie pan, to, co mówił ksiądz Poradowski, to jest bardzo interesujące i ja to tutaj rozwijam.
Na podstawie jakby opisu cywilizacji rosyjskiej, cywilizacji niemieckiej, można wnosić, że jest pan zwolennikiem poglądu o takiej mocnej, silnej otrwałości habitusów narodowych.
Tak.
Kształtowany historycznie.
Przede wszystkim,
że władza globalizacji tak łatwo nie...
Tak. Przede wszystkim ja bym powiedział tak, że mamy tendencję, żeby mówić zawsze, że prawda, państwa narodowe to jest kwestia XIX-XX wieku i po części to jest prawda, ale tylko po części. Bo pamiętajmy, że te państwa wielonarodowe, historyczne, one na ogół jednak miały wyraźną dominację kultury jednego narodu. Jeżeli my mówimy o wielonarodowej Rzeczpospolitej, to mamy rację, rzeczywiście. Tylko pamiętajmy, że od XVII wieku Polską rządzili mówiący po polsku katolicy. Więc czy on powiedział, ja jestem Żmudzin, jestem Litwin, jestem Koroniarz, to on był mówiącym po polsku katolikiem.
I powiedzmy... Politycznie, etnicznie był Ukraińcem, ale politycznie był Polakiem.
Oczywiście. No. I proszę pana, jeżeli my mówimy o wielonarodowej Austrii, to pamiętajmy, że do połowy XIX wieku Austrią mówili mówiący po niemiecku mieszkańcy tego państwa. To po połowie XIX wieku dopiero Austria zrobiła się wielonarodowa w tym sensie, że wpływ uzyskały te narody, które na nią się składały. Wcześniej to byli ludzie mówiący po niemiecku, a więc w jakimś sensie Niemcy.
W trakcie lektury miałem takie wrażenie, że patrzy też pan na historię Europy przez pryzmat sztuki. Ten element jest bardzo, powiedziałbym, istotny. Element kultury jako czegoś fundamentalnego.
Moja teza nie wszystkim się podoba, ale ja twierdzę, że najwspanialsze owoce kultury wydała cywilizacja łacińska. Najwspanialsze, bo oczywiście, wie pan, są pewne gatunki kulturalnej działalności.
Przed chwilą mogliśmy się o tym przekonać, słuchając Mozarta.
Otóż to, dokładnie to. Proszę pana, proszę zwrócić uwagę, że muzyki poza Europą właściwie nie było. Jeżeli pan rzuci okiem do encyklopedii i pod hasło historia muzyki, to pan przeczyta tylko historię muzyki europejskiej, a potem ostatnie zdanie będzie brzmiało tak. Poza Europą muzyką zajmują się etnografowie. No czyli nie muzykolodzy, tylko etnografia. Czyli można powiedzieć, że fujarka i bębenki, prawda? Dlatego, że muzyki autentycznej nie było. Wielkiej muzyki poza Europą nie było. Tak samo nie było wielkiego malarstwa. Ja słyszę, ktoś mówi zawsze, no tak, ale malarstwo, gdzieś tam Japończycy jakieś cienie na parawanach malują. No tak, no to prawda, ale to nie jest wielkie malarstwo. Ja oczywiście pamiętajmy o wielkiej sztuce Grecji i Rzymu, ale to też jest Europa, chociaż jeszcze przedchrześcijańska. Ale poza Europą nie było wielkiej literatury. No proszę pana, jaka była literatura, oczywiście nie kwestionuję starożytności, broń Boże, bo literatura nasza wzięła się w znacznym stopniu ze starożytności, ale jak ja mówię, że nie było literatury na świecie, to ktoś mówi, zaraz, ale są rubajaty. No dobrze, to wymienia jeden tytuł, prawda? Albo są baśnie z tysiące i jednej, no dobrze, ale my nie jesteśmy nawet w stanie wymienić taka masa i taka obfitość, takie bogactwo literatury europejskiej od Dantego po Miłosza, że nawet nie jesteśmy w stanie wymienić, bo zawsze byśmy opuścili 99% nazwisk.
Jak pan ocenia właśnie z perspektywy historyka to, co się określa mianem dzisiaj pewnego przebudzenia narodów europejskich? Czy to jest trwała tendencja?
Proszę pana, o tym, żeby zatrzeć różnice narodowe i tożsamość narodową, to generalnie nie ma mowy. Natomiast oczywiście jest tu problem tych wielkich zmian narodowościowych na skutek imigracji. I to jest inny zupełnie proces, bo to nie jest proces wynaradawiania się Francuzów, tylko to jest proces, czy Niemców, tylko to jest proces napływu takiej ilości ludzi innych narodowości, że ta narodowość gospodarza, że tak powiem, narodu gospodarza może być zmarginalizowana z czasem. Oczywiście jest, przypomnę taką historię, że jak odbywał się mecz Francja-Algieria, to było jakieś kilkanaście lat temu, to na stadionie, na którym odgrywano Marsyliankę, publiczność wygwizdała Marsyliankę. To była publiczność ludzi, którzy mieli obywatelstwo francuskie, ale nie czuli się Francuzami. Co z tym procesem będzie, to nie wiem, to nie wygląda zachęcająco, ale o tym, żeby rodowici Francuzi, Polacy, Włosi czy Anglicy przestali się czuć Anglikami, Francuzami, to w ogóle mowy nie ma, prawda?
Piękno zbawi świat, powiedział Dostojewski. Czas audycji zbliża się do końca. Bardzo żałuję, bo można oczywiście byłoby kontynuować te rozważania. Wspaniałe. Panie Marcinie, dziękuję za obecność w studio. I na zakończenie oczywiście Mozart.
A ja jeszcze bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość spotkania z panem redaktorem i z państwem.
39. Symfonia Es-Dur, Łabędzi śpiew. Pierwsza część. Dziękuję państwu. Maciej Mazurek.
Kierunek Europa.